Ja i szczęść Boże, kłonię się Państwu, Jarosław Pilar. Proszę Państwa, dwa dni temu chyba przeczytałem taki materiał w interii antypolskiej i o Japonii. Jak Państwo wiecie, mój stosunek do Japonii jest wieloznaczny, ale taki bardzo, bardzo życiowy, bo ja rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy tam mieszkali, którzy znali Japończyków, którzy znają kulturę japońską po pierwsze. I nie miałem wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia w mediach, to jest tylko medialna papka, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To zachłystywanie się tą japońszczyzną. Więc o tym niejednokrotnie już Państwu mówiłem, że Japonia jest, że Japończycy są zupełnie inni niż by się nam wydawało. I mam tylko, znaczy kolejnym, znaczy to jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa. Nie jestem pewien, czy ważniejsza. No w każdym razie są dwie sprawy. To jest pierwsza, załóżmy, że to jest pierwsza, ale nie ustalam tutaj pozycji ważności. Druga sprawa, być może ważniejsza od tej pierwszej, to nasza nieumiejętność percepcji, niemożność percepcji, niemożność zrozumienia Japończyka. Tak jak naturalną rzeczą jest niemożność zrozumienia Chińczyka, Afgańczyka, są Azjaty, tak niemożność zrozumienia Japończyka jest zwielokrotniona, dlatego że oni jednak przez większą część swojego ponad tysiącletniej historii, oni wykształcili w sobie pewne szczególne cechy konfucjańskie. Konfucjańskie, ale szczególne. To nie są konfucjaniści tacy jak Chińczycy. Zresztą każdy z tych narodów konfucjańskich jest inny. I Wietnamczycy są inni, Chińczycy są inni, Koreańczycy są inni, no i Japończycy też zupełnie inni. Więc na te dwie sprawy trzeba zwracać uwagę, gdy się mówi, słyszy, czyta o Japonii. Między innymi teraz z okazji olimpiady, jeśli Państwo czytacie jakieś różne rzeczy, Europejczycy, w szczególności Polacy, się oburzają na różne tam ich zdaniem bezsensowne działania. Ale oburzają się głównie dlatego, że nie rozumieją, że Chińczycy zupełnie inaczej podchodzą do bardzo wielu, i Japończycy zresztą, podchodzą do bardzo wielu spraw. Ten materiał jest zdumiewający, ten, który mam przed sobą. Niejaka Kinga Fukushima, czyli Polka, która wyszła za Japończyka, przedstawia się jako kulturoznawczyni, która mieszka wraz z mężem Japończykiem w Tokio. No i tu jest nawet ich zdjęcie. No i ona opowiada o sobie, opowiada o swoich przejściach w Japonii. Ja uważam, że to jest ważne. Uważam, że to jest materiał ważny, nie z powodu tego, co ona pisze, bo to, co ona pisze, to jest jakby wtórną sprawą, to jest światło odbite cywilizacji konfucjańskiej, które trafia do Polaka, w tym wypadku do Polki. Najgorsze w tym wszystkim, naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta baba, bo babą ją będę nazywał, nazywa się kulturoznawczynią. No to oni świadczy jak najgorzej i tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Tytuł artykułu Kinga Fukushima, dwukropek, Japonia to nie tylko kwitnące wiśnie. Coś podobnego. A ja myślałem, że tylko. Cytuję. Lit. Mieszkam w Japonii od prawie 2 lat i z przykrością stwierdzam, że mam więcej powodów do narzekania niż cieszenia się z samego doświadczenia. Z samego doświadczenia. Czyli z mieszkania tam. Zderzyłam się z prawdziwym życiem, które znacznie odbiega od tego, co widzi się choćby w mediach społecznościowych. Jakim trzeba być półgłówkiem? Jakim trzeba być tempolem? Albo gówniarzem po prostu, gówniarą raczej, żeby postrzegać jakiś kraj poprzez media społecznościowe, w których coś tam o nim piszą. No, kim trzeba być? Jakimś zerem intelektualnym. I to jest kulturoznawczyni. Cytuję dalej. Teraz mogę śmiało stwierdzić, że jeśli ktoś postrzega Japonię spoglądając wyłącznie na zdjęcia, które publikuje na swoim portalu, ja mogę śmiało stwierdzić, jak ktoś postrzega Japonię spoglądając wyłącznie na zdjęcia, które publikuje na swoim portalu. Nie rozumiem tego zdania. Mówi Kinga Fukushima, Polka i kulturoznawczyni, która mieszka wraz z mężem Japończykiem w Tokio. Piękna. A jak ona jest piękna, rany boskie święte. I teraz pytanie Interi. Dlaczego wybrałaś akurat Japonię? Kinga Fukushima odpowiada. Kulturą Japonii i językiem japońskim interesowałam się od najmłodszych lat, ale wyjazd tam wydawał mi się nierealny. Wszystko się zmieniło, gdy poznałam swojego obecnego męża, Yuto. Po wielu godzinach rozmów i utrzymywania przyjaźni na odległość przez 9 miesięcy w końcu spotkaliśmy się w Polsce. Moja rodzina bardzo go polubiła. Gdy mu zaufali, pozwolili mi wyjechać na dłużej do Japonii. Od tego czasu przygotowywałam się do przeprowadzki na inny kontynent, bo widziałam, że z czasem to nastąpi. Zaczęłam uczyć się intensywnie języka i poznawać coraz lepiej tamtejsze obyczaje. Proszę Państwa, może zwróćcie uwagę na to, że ona kulturą Japonii i językiem japońskim interesowała się od najmłodszych lat. Załóżmy, że teraz ma tam 20 kilka. Nie wiem, załóżmy. 20 kilka. No, czyli powiedzmy sobie od 10 lat mogła się interesować. Ja też się interesuję. Powiedzmy sobie od 13, ale no, wszystko jedno. Podobnie, ona się interesuje Japonią od tego samego czasu, co ja Chinami. No tylko, że ja nie maluję sobie obrazu Chin poprzez bezpośrednio, wprost przez publikacje prasowe, które Państwu przedstawiam. To jest chyba oczywiste, prawda? Czy wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to widzą. A ona tak, a ona sobie wymyśliła Japonię na podstawie mediów społecznościowych. No, trzeba być gówniarzem, żeby coś takiego zrobić. Cytuję dalej. Pytanie. Jak wyobrażałaś sobie Japonię? Całą wiedzę o kraju czerpałam z książek, wywiadów, portali poświęconym Chinom, Japonii i wykładów na uczelni. Wydawało się, że Japonia to idealny kraj, dla mnie mieszkają w nim cudowni ludzie, język brzmi niesamowicie, na każdym kroku można zetknąć się z wyjątkową kulturą. Jako introwertyczka idealizowałam zamkniętych w sobie Japończyków, byłam przekonana, że świetnie odnajdę się w tym społeczeństwie. Byłam zafascynowana japońskim systemem zarządzania, niską przestępczością, brakiem niedociągnięć ze strony rządu oraz filozofią czerpania radości z chwili. Z chwili, którą według fachowej literatury miał wyznawać każdy mieszkaniec Japonii. Szybko okazało się, że cała ta wiedza, jaką przyswoiłem mieszkańcom w Polsce, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Na co tu można powiedzieć? Mieszkam w Japonii od prawie 2 lat i z przykrością stwierdzam, że mam więcej powodów narzekania niż cieszenia się z samego doświadczenia. Zderzyłam się z prawdziwym życiem, które znacznie odbiega od tego, co widzicie choćby w mediach społecznościowych. No tak, bo media społecznościowe odzwierciedlają życie. No, jakim trzeba być idiotą, żeby coś takiego myśleć? Teraz mogę śmiało stwierdzić, jak ktoś postrzega Japonię, spoglądając wyłącznie na zdjęcia, które publikuje na swoim profilu. Przeciętny turysta, spędzający tydzień w Japonii, będzie wszystkim oczarowany. Pochwali się zdjęciami Sakur lub starszego Japończyka czytającego gazetę w pociągu. Sama w ten sposób romantyzowałam kraj. Teraz nie jestem w stanie zliczyć, ile rzeczy doprowadza mnie tutaj do szału. No, no właśnie. Proszę Państwa, więc może pozwólcie Państwo, że ja pewną dygresję prowadzę. Mieli Państwo, ja nigdy, jak mówiłem o tym setki razy, ja nigdy nie byłem w Chinach i pewnie nigdy nie będę w Chinach. Natomiast ja doskonale wiem, ja nie patrzę się na Chiny, nie widzę Chin, tych moich ukochanych Chińczyków, ten mój drugi naród, do którego się przyznaję, nie widzę jak aniołów, jak jakichś niezwykłych ludzi. Nie, to są ludzie, po pierwsze, zupełnie różni kulturowo ode mnie. Kompletnie różni. Ja jak gdzieś, mam przecież chore płuca, jak muszę odkaszlnąć i wypluć to, co odkaszlnąłem, to dla mnie to jest duży problem. Bo w mieście w ogóle tego nie robię. Znaczy rzadko bywam, bardzo rzadko bywam, ale w ogóle tego nie robię. Natomiast w Chinach na przykład, tylko ten jeden drobiazg, w Chinach plucie pod nogi to jest rzecz naturalna, normalna. Tylko jeden z tysięcy przykładów, które powodują, że ja naprawdę wiem, z kim mam do czynienia. Ja nie opowiadam, ja nie myślę w kategorii jakichś bzdur. Nie idealizuję tych Chin, które kocham. Nie, bo ja doskonale wiem, że to jest taki sam naród jak my, z mnóstwem problemów, z mnóstwem pozytywnych cech, ale i właśnie z mnóstwem problemów. I mnie nikt nie jest w stanie opowiadać bzdur na temat Chin, no może dlatego również, że ja je jednak dobrze znam. Zarówno bzdur tych pozytywnych, jak i bzdur negatywnych. Bo dla mnie każda z nich jest bzdurą. Tak, mili Państwo, ja dopiero zacząłem ten temat, ale jak Państwo widzicie, no podchodzę do tego tematu emocjonalnie, dlatego że temat jest emocjonalny, albowiem mnie nauczył Kurosawa, reżyser gigant japońskiego kina, nauczył mnie patrzenia na twarze swoich odtwórców, swoich ról, w swoich filmach. I ja oglądałem to mając 16, 15 lat, 17. I ja się nauczyłem tego, że Japończycy nie okazują emocji. Na twarzy nie okazują emocji. W środku w nich aż kipi, ale oni nigdy nie okazują na twarzy emocji. Tak, natomiast ja okazuję emocje w każdym tego słowa znaczeniu, w każdy sposób, wszędzie, całym sobą okazuję emocje, no bo jestem Polakiem. Tak, mili Państwo, to jest pierwsza część tego materiału. Zapraszam na kolejną. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.